Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. 16 minut po godzinie 12. Jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tysięcy zakażeń dziennie, niestety można przewidywać, że w krótkim czasie może dojść do lockdownu. Tak powiedział dziś rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. A przypomnijmy, że z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa ponad 14,5 tysiąca osób. Dzisiaj znowu pobiliśmy niechlubny rekord. Przekroczyliśmy 20 tysięcy zakażeń. Dzisiaj o problemach związanych z podstawową opieką zdrowotną w dobie pandemii, ale także jak wygląda cała ścieżka od momentu stwierdzenia objawów koronawirusa do momentu postawienia już tej ostatecznej diagnozy. Rozmawiać będziemy w studiu goście. Barbara Nawrocka, rzecznik oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Hanna Krzyżanowska, kierownik sekcji skarg i wniosków, dobrze mówię, Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tak, oczywiście, witam państwa.
Wojciech Koper, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Witam serdecznie.
I dr Waldemar Gadziński, lekarz rodzinny, konsultant wojewódzki medycyny rodzinnej.
Również witam. Dzień dobry.
No to zacznijmy może od tego, czy bo mamy takie informacje, że w regionie wolnych jest 35 na 104 respiratory dla zakażonych koronawirusem. Czy powinniśmy już się obawiać, panie inspektorze?
Myślę, że to pytanie jest do pana doktora, bo inspekcja sanitarna nie odpowiada za leczenie pacjentów, także tutaj myślę, że władze lokalne i władze rządowe, centralne robią wszystko, żebyśmy się nie musieli obawiać i te miejsca są sukcesywnie zwiększane z tego, co wiem, bo uczestniczę w zespołach zarządzania kryzysowego i pacjenci są otoczeni należytą opieką.
To skoro to miało być pytanie do pana doktora, to bardzo proszę, Waldemar Gadziński.
Znaczy na tą chwilę rzeczywiście są te zasoby zabezpieczone, natomiast powinniśmy się obawiać eskalacji tych zachorowań i powinniśmy robić wszystko, abyśmy nie dołączyli do tej statystyki.
Bo zapasy topnieją.
Oczywiście i w najbliższych dniach, tygodniach możemy się spodziewać kolejnych wzrostów tych zakażeń, a więc róbmy wszystko, aby się chronić przed zakażeniami siebie i bliskich.
Z jakimi pytaniami czy problemami zgłaszają się pacjenci? Bo być może nawet nie zgłaszają państwo takich oficjalnych skarg, ale zapewne te telefony są do Narodowego Funduszu Zdrowia. Hanna Krzyżanowska.
No z pytaniami różnymi i nie tylko to dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej. Skala tego jest, jak się okazuje, po dzisiejszym sprawdzeniu dosyć mała, bo to jest niecałe 5% skarg złożonych oficjalnie z dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej. Część z tych skarg jest niezasadnych, natomiast telefonów faktycznie jest dużo. To są nie tyle skargi, co pytania.
Prośba
jak poszukać, tak, jak się poruszać w tym systemie i co można zrobić, kiedy na przykład nie można dodzwonić się do przychodni albo kiedy odmawia pani w rejestracji na przykład teleporady u lekarza. Nie?
A na teleporady, jak się okazuje, musimy czekać. Wydawałoby się, że właściwie teleporada powinna być no, tego samego dnia, ewentualnie następnego, ale nawet jeżeli pacjenci dzwonią na przykład w piątek, bo już widzą u siebie pewne symptomy choroby i nie wiedzą, czy to jest przeziębienie, czy to może być koronawirus, to nie są rejestrowani na przykład na poniedziałek, panie doktorze.
Znaczy, no kilka rzeczy tutaj poruszyliśmy. Przede wszystkim rejestracja musi się odbywać na bieżąco, a więc nie ma możliwości, aby w piątek nie zarejestrować pacjenta na poniedziałek, jeżeli są takie wskazania. Druga rzecz, ta teleporada jest zawsze taką wstępną formą kontaktu, więc ona potem rozwija się albo w poradę tradycyjną, albo na teleporadzie się kończy. Więc pacjenci nie muszą się obawiać, że wszystkie problemy będą załatwiane w formie teleporady. I kolejna rzecz, zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta. Są pacjenci, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, którzy wymagają natychmiastowej konsultacji, porady czy nawet badania, a są takie problemy zdrowotne, które mogą spokojnie poczekać. No też przestrzegam przed tym, aby decyzje o tym podejmowały pracownicy rejestracji, którzy nie są do tego upoważnione. Nie są to osoby, które posiadają wiedzę medyczną czy dostęp do dokumentacji medycznej, a więc musi to zawsze odbyć się w porozumieniu z pracownikiem medycznym, z profesjonalistą medycznym, a więc lekarzem, pielęgniarką lub położną.
A takie odsyłanie pacjenta, jeżeli ma gorączkę w piątek i to zgłasza pod telefonem przychodni i słyszy, proszę siebie obserwować i zadzwonić do nas w poniedziałek.
Znaczy, no jeżeli lekarz podejmuje taką decyzję i rzeczywiście ocenia, że te objawy są łagodne, jest to początek infekcji i oczekuje no, takiej samoistnej poprawy w ciągu najbliższych dni. Natomiast w sytuacji, kiedy tej poprawy nie będzie, czyli po tych 3, 4, 5 dniach, gdzie należy lub pacjenta zbadać, lub skierować na ten wymaz, takie postępowanie jest właściwe. Natomiast jeżeli taka informacja wypływa z ust osoby, która no nie jest pracownikiem medycznym, to takie postępowanie jest niewłaściwe, ponieważ no rodzi pewne ryzyko, że ten stan zdrowia nie został właściwie oceniony.
Jeżeli mają Państwo pytania związane z dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej, czy też z dostępem do tych punktów drive-thru, czyli do punktów wymazowych, to zapraszam 52 345 50 90 i 52 345 50 60 telefony do nas. To już od razu kieruję pytanie do pana inspektora Wojciecha Kopera. Jaka jest różnica między kwarantanną a izolacją?
O izolacji mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z pacjentem, który uzyskał wynik pozytywny testu, czyli jest zakażony koronawirusem i wtedy jest to izolacja. A o kwarantannie mówimy o osobie, która miała kontakt z osobą zakażoną bądź była narażona na kontakt z czynnikiem biologicznym i to jest ten czas, kiedy oczekujemy, czy u takiej osoby rozwinie się zakażenie, czy też nie.
Jak długo w tym momencie trwa kwarantanna? Mówimy o osobach niezakażonych.
W przypadku koronawirusa mówimy o kwarantannie, która trwa 10 dni i o izolacji, która również trwa 10 dni w przypadku, kiedy nie ma objawów. Kiedy są objawy, taka izolacja może być przedłużona do 13 dni, a nawet lekarz może ją wydłużyć o tyle dni, ile jest to niezbędne. I kończy się po upływie 3 dni od ustąpienia objawów.
Czy rodziny osób będących na kwarantannie muszą też być poddane owej kwarantannie?
Tak, teraz od 24 października nastąpiła zmiana przepisów, na podstawie których kierujemy na kwarantannę i osoba z bezpośredniego kontaktu podlega kwarantannie, natomiast osoby z kontaktu z osobą z kontaktu, czyli mówiąc tutaj prościej, jeżeli dziecko w szkole miało kontakt z osobą zakażoną, to dziecko podlega kwarantannie, a już współdomownicy nie.
I nie ma obawy, że dziecko może zakazić?
To właśnie po to jest ta kwarantanna. Tutaj należy obserwować dziecko i w momencie, kiedy u dziecka byśmy potwierdzili objawy chorobowe, ewentualnie potwierdzili to już testem PCR-u, to wtedy rodzina zostaje objęta kwarantanną, a dziecko zostaje objęte izolacją. Bo w momencie, kiedy dziecko ze szkoły jest skierowane na kwarantannę, to rodzina ma pouczenie, żeby obserwować swój stan zdrowia i jest w tak zwanym nadzorze sanitarnym.
52 345 50 90 i 52 345 50 60 telefony do nas. Już też powiedzmy naszym słuchaczom, że nie muszą występować 4 objawy, żeby lekarz POZ-u mógł skierować na wymaz.
Tak, lekarz kieruje się wiedzą medyczną, objawami, które występują u pacjenta. Jeżeli takie prawdopodobieństwo jest, to tych klasycznych objawów wszystkich 4 być nie musi, aby lekarz mógł zlecić wymaz po teleporadzie. Natomiast to jest decyzja lekarza, czy rzeczywiście będzie to teleporada, czy badanie w przychodni.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Słuchamy.
Państwo, mam takie zapytanie. Co jest w przypadku, gdy na przykład źle się poczuję w pracy, przyszedłem do pracy, wszystko było okej i nagle się źle poczułem, wszystko by wskazywało na to, że mam koronawirusa, na te objawy związane z koronawirusem i teraz nie mam czym dostać się do domu. Jak ja powinienem postąpić?
To pewnie pan doktor zapyta, jakie to są objawy, tak?
Znaczy tak, no tutaj dolecałbym kontakt najpierw z lekarzem pierwszego kontaktu, z lekarzem rodzinnym, telefoniczny, bo ten jest najprostszy i najszybciej dostępny i wspólnie z lekarzem przedyskutować, czy rzeczywiście te objawy mogą wskazywać na zakażenie, czy mają inną przyczynę i w jakiej formie i w jaki sposób ta podróż do domu bezpiecznie może się odbyć.
No ale to lekarz mi da jakieś, nie wiem, skierowanie, nie wiem, nawet, czy ktoś po mnie przyjedzie po karetkę, no bo ja sam, no nie mam, przecież nie mogę wsiąść do autobusu. Załóżmy, że mam takie objawy, że lekarz by mnie skierował na test.
Jeżeli lekarz skieruje pana na test, jeżeli rzeczywiście te objawy mogą być objawami infekcji koronawirusowej i jeżeli pan z powodu swojego stanu zdrowia lub innych przyczyn logistycznych nie jest w stanie dotrzeć do tego punktu wymazowego, to wtedy lekarz zaznaczy tą opcję karetki wymazowej i ona przyjedzie do pana. Natomiast no, nie może pan zostać w pracy z objawami, musi pan dotrzeć do domu. Jeżeli ten stan zdrowia jest na tyle poważny, że pan nie jest w stanie sam dotrzeć do domu, no to już jest to kwestią lekarza, żeby zadysponował odpowiednie środki. Między innymi może wezwać pogotowie do pana, jeżeli te objawy są rzeczywiście no tak bardzo nasilone, a jeżeli nie, no to wtedy może pomóc panu inny pracownik czy inna osoba z rodziny.
Jeszcze pan inspektor Wojciech Koper.
Ja myślę, że tutaj panu chodzi o to, że wtedy, kiedy pan wraca do domu, to na pewno, jeżeli nie ma tej możliwości, że pan może wrócić z własnym autem, ewentualnie ktoś z rodziny może pana
podjechać. A odradza się komunikację?
Bo odradzamy komunikację publiczną, no, ale jak nie ma takich możliwości, to na pewno przede wszystkim musi pan zabezpieczyć się w maseczkę i to najlepiej by było w taką porządną maseczkę, już wtedy profesjonalną, żeby nawet jeżeli pan musi skorzystać z tego środka komunikacji publicznej, bo nie ma innej opcji, ewentualnie nie mamy możliwości zadysponowania z Wydziału Zarządzania Kryzysowego środka, który mógłby pana odwieźć do domu, to wtedy zabezpieczając się w te środki podstawowe, tak, tej ochrony indywidualnej, wraca pan do domu i tam pan czeka już wtedy na, jak pan doktor powiedział, na karetkę wymazową.
Dziękuję.
Ale, tak? Ja bym chciał jeszcze dokończyć, bo to, wiecie państwo, jest dla mnie troszeczkę pewne niedomówienie, bo jak ja się mam znowu zabezpieczyć taką porządną maskę, no kiedy wszyscy mamy takie bawełniane, a faktycznie no nie ma możliwości dojechać do domu i to...
Czy jednorazowa, no, czy warstwowa maseczka wystarczy?
Znaczy, jeżeli są objawy koronawirusowe, to ta maseczka powinna być już maseczką FFP2. Natomiast jeżeli rzeczywiście występują te przeszkody, tej maseczki pan nie ma, nie może pan z powodu stanu zdrowia dotrzeć do domu, nie może nikt z rodziny, która wspólnie z panem mieszka, przyjechać po pana, czy któryś z pracowników zabezpieczyć się prawidłowo i pana odwieźć, to lekarz rodziny zadysponuje po prostu transport medyczny.
Bardzo dziękujemy za ten telefon i mamy już kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Słuchamy. Jestem lekarzem rodzinnym i chciałabym tutaj, korzystając z okazji, zaapelować do wszystkich pacjentów, przede wszystkim tych, którzy przebywają w kwarantannie, mają wtedy może trochę więcej czasu, ale też tych, którzy są w izolacji, żeby zakładali sobie profil zaufany oraz aktywowali internetowe konto pacjenta. To jest bardzo ważne, ponieważ tam, w tym internetowym koncie pacjenta, mogą sami obejrzeć, czy dotarł już ich wynik testu wymazu w kierunku koronawirusa. To w dużym stopniu ułatwi
też
naszą pracę,
linię,
ponieważ my jako lekarze rodzinni mamy obowiązek informowania naszych pacjentów o wyniku testu. Jeżeli test będzie negatywny i pacjent sam ten wynik zobaczy, no to uważamy sprawę za zamkniętą. Jeżeli będzie pozytywny, wtedy pacjent znowu rejestruje się na teleporadę i ustalamy dalszą strategię. Bardzo mała jest kampania społeczna w mediach na ten temat właśnie, żeby aktywować profil zaufany oraz internetowe konto pacjenta. To jest mój apel na dziś.
Bardzo dziękuję za ten telefon, a już ludzie się zgłaszają ręce. Barbara Nawrocka.
Tak, ja chciałam się przyłączyć. To znaczy nie zgadzam się, że jest mała kampania, bo my naprawdę bardzo dużo mówimy we wszystkich audycjach, chociażby ostatnio byliśmy tutaj u państwa z kolegą, z naczelnikiem od nas z NFZ-u i rozmawialiśmy właśnie wyłącznie o internetowym koncie pacjenta, o nowych funkcjonalnościach, o których mówiła właśnie pani doktor, bo tam jest informacja nie tylko o wyniku testu, ale także pojawia się informacja o kwarantannie, o której tutaj już rozmawialiśmy, i o izolacji. Jest, jeżeli ktoś ma aktywne internetowe konto pacjenta, to tam jest data, tak, od kiedy się zaczyna, na jak długo jest nałożona, kiedy się kończy. I można również z tego konta przesłać taki, jest podpisany formularz, który można na przykład pracodawcy przesłać, tak, z taką informacją, że jest się na kwarantannie czy w izolacji. I to jest bardzo, bardzo ważna informacja i ja dzisiaj też zachęcam do lektury, no pozwolę sobie wskazać tytuł, chociaż bo to jest, mówię o tytule prasowym, w Ekspresie Bydgoskim i w Nowościach Toruńskich mamy relacje z tego dyżuru, który mieliśmy u państwa. Tam jest na całej stronie opisane są wszystkie funkcje internetowego konta pacjenta. Zachęcam do tej lektury, jest także na stronach internetowych. Także naprawdę dużo mówimy, ale popieram i tutaj panią doktor ten apel do pacjentów, proszę, aby aktywować, bo tam jest rzeczywiście nie tylko te informacje, o których rozmawiamy, ale możemy podejrzeć historię swojego leczenia od 2008 roku. Wszystkie skierowania, recepty, zwolnienia, elektroniczne zlecenia na wyroby medyczne. Także taka nasza mała elektroniczna kartoteka. Warto do niej zajrzeć.
Panie dyrektorze, Wojciech Koper.
Również popieram apel pani doktor. Myślę, żebyśmy o tym mówili, ale też na stronach Inspekcji Sanitarnej jest informacja na ten temat. Jest to nowum. Pojawiło się to po weekendzie. Tak. Informacja też z ZUS-u, że nie trzeba już tutaj nosić tej decyzji Inspekcji Sanitarnej papierowej do ZUS-u, że ZUS sam będzie pozyskiwał dane z systemu EWP i e-pacjent. Także tutaj myślę, że warto i myślę, że też ten apel jest bardzo ważny, żeby pacjent to, co może zrobić sam, nie blokował linii telefonicznych, które są naprawdę bardzo, bardzo przeciążone.
Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja właśnie chciałam poruszyć sprawę, jeśli chodzi właśnie o elektroniczną stronę pacjenta. Tam jest wystawiana e-recepta, jak również są wystawiane e-skierowania. Mhm. Tylko chcę powiedzieć, że właśnie e-skierowania niestety nie są honorowane w przychodniach. Trzeba sobie po prostu samemu to drukować.
Znaczy rzeczywiście tak jest, ponieważ dopiero od przyszłego roku będzie obligatoryjne wdrożenie elektronicznego skierowania, więc musimy jeszcze poczekać. Placówki mają czas do końca roku, aby dostosować się do tych przepisów.
Aha, dobrze, to
dziękuję, ale możemy na przykład rejestrując się telefonicznie, posłużyć się numerem tego skierowania,
jeżeli
placówka obsługuje, a jeśli nie, no to wtedy przy okazji wizyty mamy taki wydruk informacyjny, tak jak przy e-recepcie i tym wydrukiem możemy się posłużyć.
Tych placówek jest coraz więcej.
No, ja próbowałam faktycznie kierować się tutaj numerem e-skierowania i niestety w przychodni kazali mi przywieźć 14 dni po prostu papierowe.
Do końca roku tak może się zdarzyć.
To znaczy, jeżeli mogę, jest rzeczywiście, bo nie wszystkie, tak jak mówimy tutaj, nie wszystkie placówki obsługują elektroniczne skierowania. Natomiast jeżeli chodzi o te 14 dni, to ja przypominam, że na czas epidemii ten obowiązek został, że tak powiem, zmieniony, zlikwidowany. Nie trzeba w ciągu 14 dni dostarczać tego skierowania. Skierowanie wystarczy mieć na dzień wizyty u lekarza specjalisty.
Dziękujemy za telefon i słuchamy kolejnego pytania. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja bym chciała zapytać o maseczki. Te prawidłowe maseczki, jakie to są i gdzie można je nabyć?
Który z panów?
No może
doktor Waldemar Gadziński.
Zacznę. Maseczka, jej rodzaj powinien zależeć od ryzyka, więc jeżeli mamy do czynienia z osobami, które nie mają żadnych objawów, ewentualnie mogą w stadium jakimś bezobjawowym przenosić zakażenie, to wystarczy proste zasłanianie ust, prosta maseczka, czy taka maseczka trójwarstwowa chirurgiczna, która jest maseczką w zasadzie nie filtrującą, tylko barierową przeciw aerozolowi, w którym ten wirus się znajduje. Natomiast jeżeli mamy do czynienia już z pacjentem z koronawirusem generującym aerozol, to musi to być przynajmniej ta maseczka FFP2, a więc maseczka filtrująca, którą powinniśmy zmieniać maksymalnie po 8 godzinach. W przypadku dłuższego przebywania z pacjentem czy w aerozolu generowanym przez pacjenta, maseczka FFP3, a więc o jeszcze wyższym stopniu filtracji i zabezpieczenia. I wszystkie te maseczki można nabyć najlepiej w internecie. To jest najprostszy sposób. Są dostępne w dużych ilościach.
W aptekach ich nie ma?
Znaczy w aptekach mogą być oczywiście. Jeżeli mamy problem z zakupem przez internet, można pójść do sklepu medycznego czy do apteki. Natomiast będzie się to wiązało z wyższym kosztem.
52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Czekamy na kolejne państwa pytania. Nawet nie zdążę swoich pewnie zadać. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, jest pan na antenie, słuchamy. Tak.
Ja mam pytanie. Jeżeli zaobserwuję u siebie objawy, dajmy na to w piątek późnym wieczorem, wiadomo, że lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje do godziny 18 w dni powszednie. Gdzie później należy szukać pomocy, gdzie się kontaktować? I czy byłaby taka możliwość, żeby państwo zorganizowali tak pracę lekarzy rodzinnych, żeby on też miał dyżur w weekendy, bo trudno się dostać do, no nie wiem, gdzie, czy na Królowej Jadwigi, tam do przychodni, no nie wiem, gdzie teraz.
Znaczy, jeżeli objawy występują poza godzinami pracy lekarza rodzinnego, no to mamy nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, a więc tam znajdziemy taką samą pomoc, jaką świadczyłby lekarz rodzinny.
Czy ci lekarze mają możliwość wystawienia skierowań na testy?
To znaczy, powiem tak, możliwość mają, bo to są lekarze pracujący w systemie i mają możliwość wystawienia tego zlecenia, tylko nie wszyscy lekarze są podłączeni do systemu. Tam są pewne problemy techniczne i stąd też lekarze no nie wszyscy mogą wystawiać, ale generalnie taką możliwość mają wystawiać, żeby wystawiać zlecenia.
Natomiast tak? zabezpieczają pacjenta. Pamiętajmy o tym, że wynik testu nie zamyka naszej drogi, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentem, a więc nadal się opiekujemy pacjentem z ujemnym wynikiem testu, czy z pacjentem, który ma objawy, ale objawy nie wskazują na infekcję koronawirusem, a więc sięgajmy po tą pomoc tej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeżeli te objawy pojawią się poza godzinami pracy lekarza, a jeżeli one są w godzinach pracy lekarza, to kierujmy się do tego lekarza i nawet jeżeli wynik testu jest ujemny, to nie zamyka jakby dalszej opieki lekarza rodzinnego nad pacjentem z objawami.
A jeżeli jest stan naprawdę bardzo poważny i ciężki, to wtedy jeżeli możemy, to udajemy się oczywiście na najbliższy oddział ratunkowy, izbę przyjęć szpitala, szukamy pomocy wtedy w placówkach medycznych, które działają 24 godziny na dobę, ale to, żeby było naprawdę ten stan zagrażający zdrowiu
każdy
i życiu.
Każdy pewnie inaczej go określa u siebie i ta bariera pewnie jest w innym miejscu. 52 345 50 90 i 52 345 50 60 i kolejne pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Słuchamy.
Ja mam taką sprawę związaną no trochę z tematem, natomiast już mówię o co chodzi. Wiemy dobrze, że nie ma szczepionek przeciwko grypie. Nie rozumiem dlaczego apteki mówią starszym ludziom, którzy chodzą od apteki do apteki, że nie wiedzą, kiedy będą, może będą, wczoraj były trzy, może jutro będą cztery i ci ludzie myślą, że trafią znowu okazyjnie na i chodzą od apteki do apteki, przemieszczają się.
A szczepionek jak nie było, tak nie ma.
Tak, ale więc wystarczyłaby jedna informacja w telewizji, w dzienniku, skończyły się, może będą od tego i tego dnia, a nie, że ja nie wiem, apteki chcą zarobić, bo jak już wejdzie do apteki, to może kupi jakieś witaminki, może coś kupić. No moim zdaniem to jest chore. Ciąganie tych ludzi w tramwajach, oni muszą dojechać tramwajem, autobusem, popytać się, wrócić, pojechać do innej apteki. No myślę, że są służby medyczne, powinny coś z tym zrobić, bo jest to wielkie utrudnienie dla tych pacjentów.
Już pan doktor odpowiada.
Znaczy rzeczywiście jest to bardzo duże utrudnienie, natomiast sytuacja taka w tej chwili jest i pracownicy aptek no, przekazują prawidłowe informacje, jakie posiadają, ponieważ te szczepionki docierają w tej chwili partiami do różnych aptek w różnym czasie, więc nie są w stanie innej informacji przekazać. Natomiast część aptek rzeczywiście tutaj z myślą o pacjentach tworzy te listy kolejkowe, że tak powiem, gdzie jeżeli szczepionka się pojawi, to wtedy do pacjenta odzwaniają i to jest chyba właściwe, żeby ci pacjenci nie krążyli po aptekach.
Barbara Nawrocka jeszcze?
Ja jeszcze tak, chciałam uzupełnić, bo do nas do funduszu też dzwonią pacjenci i pytają się, bo dzwonią w różne miejsca, tak? Jak nie ma szczepionek w aptece, dzwonią również do nas, czy my możemy odpowiedzieć, czy wiemy, w której aptece jest szczepionka przeciwko grypie. Od razu, szanowni państwo, informuję, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie posiada takiej wiedzy, my nie mamy takich informacji, ale odsyłam o obrocie lekami na terenie danego województwa, decyduje wojewódzki inspektor farmaceutyczny i tam pod taką informację mam przekazaną, że wojewódzki inspektor farmaceutyczny można tam pytać, no przynajmniej tam kierujemy, bo na pewno nie do funduszu. Od razu państwa apeluję, żebyście nie do nas dzwonili, bo my takiej wiedzy nie mamy.
Ani do sanepidu.
Natomiast
mówiłam o farmaceutycznym, panie inspektorze.
Tak. Troszeczkę chcę uspokoić. Sezon grypowy to jest początek przyszłego roku, a więc po styczniu, więc mamy spokojnie jeszcze listopad, grudzień. Te szczepionki rzeczywiście z firm farmaceutycznych i z hurtowni pojawiają się później. Tak samo było w latach poprzednich, a więc spokojnie. I listopad i początek grudnia to jest jeszcze dobry czas na zaszczepienie. Mamy informację z hurtowni, że ta połowa listopada, chyba lipiec powiedziałem, przepraszam, listopada, to będzie ten moment, kiedy te szczepionki w większych ilościach w aptekach się pojawią.
Trzymamy za słowo, ale nie wiem, czy mogę pana doktora trzymać za słowo. 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Telefony do nas. Mogą państwo pytać? Bardzo proszę, Barbara Nawrocka.
Ja chciałam jeszcze właśnie podziękować panu doktorowi, że przekazał tutaj tę informację, że jeszcze możemy się szczepić, bo też do nas dzwonią pacjenci oburzeni, że przecież już w tej chwili już w zasadzie będzie za późno, tak, że nie mamy się po co szczepić, bo wrzesień, październik. Także to jest bardzo ważna informacja, że ten miesiąc listopad jeszcze jest też takim miesiącem, kiedy możemy się zaszczepić.
Znaczy możemy się szczepić i w styczniu, i w lutym, jeżeli grypy nie przechorowaliśmy, więc naprawdę to nie jest w tej chwili taki nagły czas, żeby się szczepić na grypę. Poczekajmy do tego listopada, szczepionki się
pojawią. Dobry, witam.
Dzień dobry. Pani redaktor, a ja chodziłam, szukałam szczepionki, mam 77 lat. Jedna szczepionka jest za darmo, tak łysy gryp, a ja dostałam szczepionkę influwak i płaciłam 47 zł w aptece.
Rzeczywiście są dwie szczepionki. Jedna jest przewidziana dla pacjentów poniżej 65 roku życia, jest to influwak. Dla starszych pacjentów po 65 jest to Vaxigrip, więc jeżeli pani należała do tej grupy wiekowej...
A ja dostałam influwak.
Tak, jeżeli nie skorzystała pani z tej recepty refundowanej dla osób powyżej 65 roku życia, no to jedyną możliwością było nabycie influwaku po cenie no, 100% bez refundacji.
Co roku szczepię, mam nawet książeczkę szczepień i zawsze przychodni były szczepionki, mnie szczepili, a teraz powiedzieli, mam się sama starać o szczepionkę. A ja tu z chodzikiem, tylko tyle, że mam numery aptek, telefony do aptek i dzwoniłam.
To ale już jest pani zaszczepiona, tak?
3:10, aż w końcu nie wydzwoniłam i poszłam sobie po tą szczepionkę.
Bardzo dziękujemy za telefon, pozdrawiamy serdecznie.
Do widzenia, miłego dnia życzę.
Również życzymy miłego dnia i kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Ja może akurat nie do końca, no znaczy się, byłam 3 razy w szpitalu w tym roku i chciałam pana doktora zapytać, dlaczego mi dopiero za 3 razem zrobiono test na COVID-a. Skąd akurat teraz jest możliwość zrobienia sobie testów, skoro wcześniej one były odpłatne, to już pomijam. Byłam 2 lata, po 2 latach w centrum Bydgoszczy wczoraj i niech mi pani uwierzy, widziałam żołnierzy, którzy chodzą z takimi do wlepiania mandatów.
Tylko poprosimy o pytanie. Pani pyta...
Dlaczego na przykład tych mandatów nie wlepiano latem, kiedy wszyscy chodzili bez masek?
Znaczy, to już odpowiem, że...
Bardzo dziękujemy za ten telefon i odpowiemy na antenie.
No, sposób postępowania jest zależny oczywiście od aktualnej sytuacji. Inna sytuacja była, inne postępowanie na początku pandemii, inne latem, a inne jest w tej chwili. Testy na koronawirus, one były zawsze refundowane. Oczywiście tak jest. Jest też droga wykonywania tych badań prywatnie, ale tu też jakby przypomnę, że w żaden sposób nie omija to sanepidu, czy uwagi władz sanitarnych i te wyniki, znaczy, czy zlecanie tych badań również jest odnotowywane. Natomiast nie ma absolutnie potrzeby, aby samodzielnie płacić za takie badania. Należy się kontaktować z lekarzem rodzinnym i wspólnie ustalać wskazania do tego testu. I tak może być, że podczas pierwszej, drugiej, trzeciej hospitalizacji tych wskazań nie ma i testu się nie wykonuje. Natomiast kiedy one wystąpią, to oczywiście tak. Więc wszystko w zależności od potrzeby.
No i chciałam podkreślić to, co powiedział pan doktor, że właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za każdy zlecony test przez lekarzy. My nie podważamy decyzji lekarskiej i finansujemy wszystkie testy, które są zlecane przez lekarzy, którzy pracują w systemie opieki zdrowotnej. Także jest możliwość, liczba punktów drive-thru tych wymazowych się zwiększa. W tej chwili już mamy 35 punktów, jest 6 punktów w Bydgoszczy, 6 w Toruniu, we Włocławku kolejny. Teraz niedawno otworzył się drugi punkt w Tucholi, w Brodnicy, w Sępólnie Krajeńskim. Na naszej stronie jest aktualny wykaz, są telefony, są godziny pracy podane, także bardzo proszę, aby śledzić.
Inspektor Wojciech Koper.
I też tu na bieżąco zmienia się strategia walki z koronawirusem i tak jak na początku było, masz objawy chorobowe, idź do szpitala zakaźnego, nie idź do lekarza rodzinnego, nigdzie nie idź. Teraz na każdym poziomie, czyli w szpitalach powiatowych jest obowiązek wydzielenia miejsc do izolacji i te przeprowadzenie triażu i osoby są testowane, żeby były wpuszczane już jak gdyby w te czyste strefy dla pacjentów, którzy są leczeni.
To posłuchajmy kolejnego pytania. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Moje pytanie brzmi, proszę pani, kupiłam sobie maseczkę taką, jak to się tam nazywa, ta, nie, przyłbice do połowy. Halo?
Tak, Saura, słucham panią.
Tak, przyłbice do połowy kupiłam i tak jakoś nie mam do niej przekonania. Czy maseczka taka właśnie z materiałowa jest lepsza, czy ta przyłbica?
Znaczy, no, bardzo dobre ma pani przekonanie i tutaj intuicja rzeczywiście dobrze pani podpowiada, że przyłbica czy półprzyłbica nie jest tak skuteczna jak maseczka i to jest takie, no, słabsze zastępstwo, więc w pierwszej kolejności nośmy maseczkę. Jeżeli stan zdrowia nam na to nie pozwala, to zastosujmy chociaż taką ochronę, a więc przyłbicę i półprzyłbicę.
Dziękujemy za telefon. 52-345-50-90 i 52-345-50-60. Co ma zrobić osoba, której współmałżonek ma ewidentne objawy, jeszcze nie ma umówionej wizyty czy też teleporady, czy ta osoba powinna normalnie uczestniczyć w życiu zawodowym, czy też powinna już poddać się jakiejś takiej autoizolacji? Bardzo proszę, panie.
Myślę, że w trosce o zdrowie swoje, jak i również zdrowie swoich bliskich, taka osoba powinna wziąć w domu. Jeżeli może skorzystać z takiej opcji, żeby wziąć urlop, to chyba najlepszym rozwiązaniem w tym...
Ewentualnie pracę zdalną.
Ewentualnie pracę zdalną. Także tutaj myślę, że należałoby...
Bo to jest ten moment, kiedy jeszcze nie mamy stwierdzonej, nie mamy postawionej diagnozy, nie mamy wyniku testu i właściwie czekamy. Czyli powinna ta osoba wziąć tak naprawdę urlop, tak?
Urlop, czy zastosować tą samoizolację, ale również tutaj może skorzystać z tej teleporady, e-porady, już zgłosić się do lekarza, umówić się, skonsultować się z lekarzem, przedyskutować ten problem. I oczekując też na wynik tego współmałżonka, tak? Bo wtedy, jeżeli już współdomownik będzie wiadomo, jaki jest wynik, no to już postępowanie jest jasne.
Kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Mam prośbę o udzielenie mi pomocy w podjęciu decyzji. Otóż rząd ogłosił zamknięcie sanatoriów, kiedy skala zarażeń była na poziomie między 5 a 8. Sanatoria zostały zamknięte, teraz jest 20, a ja jestem zakwalifikowany do sanatorium i w tym czasie, kiedy rząd zawiesił działalność sanatoriów, no zostałem odwołany również z mojego pobytu. Mhm. Dwa dni temu zostałem powiadomiony, że sanatorium w Inowrocławiu otrzymało zgodę na działalność, a teraz jest zakażeń 20 tysięcy. I co powinienem zrobić w zasadzie w tej sytuacji? Jechać czy nie?
To znaczy, mogę odpowiedzieć?
Bardzo proszę, Barbara Nawrocka.
Chciałabym powiedzieć, że od 24 października, tak, w tej chwili też rzeczywiście sanatoria zostały zamknięte. Natomiast z taką informacją, że ci pacjenci, którzy przebywali na turnusach, mogą je dokończyć. Natomiast pacjenci, którzy powinni byli zacząć leczenie uzdrowiskowe 24 października i później, rzeczywiście powinni się wstrzymać z wyjazdem, ponieważ już nowe turnusy się nie rozpoczynają ze względu na to, co pan powiedział, na zwiększoną liczbę niestety z osób zakażonych. No dla bezpieczeństwa. Tu chodziło przede wszystkim o to, że 70% kuracjuszy to są osoby starsze, tak, które mają schorzenia współistniejące i z troską o ich bezpieczeństwo, bezpieczeństwo personelu, tak jak wiosną podobnie do odwołania sanatoria będą nieczynne. Także jeżeli pan ma skierowanie w tym terminie, to proszę, aby to skierowanie odesłać do Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o zmianę terminu. Jak będzie bezpieczniej, my, jak sanatoria wznowią swoją działalność, będziemy wystawiali pacjentom, znaczy wskazywali nowe terminy, oczywiście z zachowaniem dotychczasowego miejsca.
Ale czy ja dobrze zrozumiałam, że pan ma informację, że w Inowrocławiu sanatorium nadal działa?
Może jest kontynuacja tego turnusu, który trwa, bo ja zrozumiem, że pan w tej chwili jeszcze nie jest na leczeniu uzdrowiskowym.
Jestem na leczeniu, otrzymałem termin od 4 października, od 4 listopada, że mogę przyjechać na nowy turnus. Wyjaśnię jeszcze jedną rzecz. Sanatorium, które przyjmuje pacjentów wczesnej rehabilitacji poszpitalnej, bo jestem po wszczepieniu endoprotezy kolana.
Rozumiem, tylko że rehabilitacja na bazie uzdrowisk też została zawieszona. Proszę się najlepiej skontaktować bezpośrednio z uzdrowiskiem, bo jeżeli chodzi o rehabilitację, to w Stanach, gdzie jest zagrożenie życia, mam na myśli na przykład rehabilitację poudarową, tak, ale to też mówimy o stacjonarnej rehabilitacji w szpitalach. Natomiast jeżeli chodzi o uzdrowiska, to te świadczenia zostały zawieszone. Ja proszę, żeby skontaktować się z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli pan będzie uprzejmy, może pan sobie zapisać numer telefonu, mogę podyktować?
Sekundę, już zapisuję.
Bo koleżanki dzwoniły, jak było zawieszenie, być może nie udało się skontaktować, bo mieliśmy ponad 100 osób, które powinny rozpocząć leczenie 24 i później my naprawdę cały weekend panie dzwoniły. Był też uruchomiony telefon dyżurny. Ja podaję właśnie ten telefon, dobrze? Bardzo proszę.
Piszę.
Mogę? 52 tak. Kierunkowy.
Tak.
325.
Tak.
29.
Tak.
25. To jest do koleżanek z działu lecznictwa uzdrowiskowego. Bardzo proszę swoją szczegółową sprawę omówić. Koleżanki udzielą bardzo precyzyjnej informacji.
Dziękuję.
Dobrze?
Pięknie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I mamy kolejne pewnie pytanie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę panią. Ja akurat dotyczy to skierowań do sanatorium. Zostałam na 24 października na początku września.
Tak.
Szybciutko odesłałam te dokumenty tak, jak należy. Także nie pisałam, że proszę o przeniesienie na inny termin. Dostałam odpowiedź z Narodowego Funduszu, że bez uzasadnienia zrezygnowałam. I muszę od początku czekać kolejki.
Proszę panią, proponuję podobnie jak panu, który przed chwilką dzwonił, zadzwonić pod numer, ponieważ technicznie jest taka informacja, bo część z państwa po prostu rezygnuje. Jeżeli pani rzeczywiście napisała, że odesłała skierowanie, takie krótkie zdanie, że proszę o zmianę terminu leczenia.
Nie, akurat nie napisałam tego zdania.
No właśnie,
właśnie
Bo
nie chciałam blokować terminu, a świadomość tego, że jest tak, a nie inaczej. Ja my nie będę narażać nikogo na testu, nic.
Ja rozumiem, ale zgodnie z rozporządzeniem, które się okazało, którego decyzją, że tak powiem, tak, w oparciu o ten dokument z soboty, tej, która była, są do odwołania, tak jak powiedziałam, sanatoria zamknięte. Proszę, aby pani się skontaktowała. Jeszcze raz powtórzę ten numer. 52 325 29 25. Proszę skontaktować się z koleżankami i pani powie, że pani wysłała, po prostu nie dopisała pani tej informacji. Być może, że w systemie tam będzie można jeszcze to odwrócić. Proszę o kontakt, tak?
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie.
Do widzenia.
52 345 50 90 i 52 345 50 60. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest pan na antenie, słuchamy.
Witam serdecznie. Mam pytanie do pana doktora. Mianowicie takie, że po zakończonej izolacji, dokładnie wiadomo po treści pozytywnym, chciałbym zrobić sobie TK klatki piersiowej. Kontrolnie, żeby zobaczyć, co wydarzyło się z moimi psami, jak również ostrzelami. No i niestety dostałem odmowę od lekarza rodzinnego. No nie wypisał mi skierowania, ponieważ musi to zrobić specjalista, a wiemy, jak ciężko teraz dostać się jakkolwiek do lekarza. Jak to wygląda? Czy może to zrobić lekarz rodzinny, czy musi być to specjalista, żeby wystawić skierowanie na tomograf klatki piersiowej?
Znaczy tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście lekarz rodzinny nie ma uprawnień do wystawienia skierowania na badanie obrazowe tomografii lub rezonansu. Po drugie, jeżeli lekarz, czy każdy lekarz, łącznie z lekarzem specjalistą, miałby kierować na takie badanie, to rzeczywiście jakieś przesłanki zdrowotne muszą istnieć. W pana przypadku lekarz tutaj postąpił prawidłowo, a więc no, lekarz pulmonolog byłby lekarzem odpowiedzialnym, znaczy odpowiednim do oceny tego stanu zdrowia i skierowania na tomografię.
Aha, w taki sposób. Nie, tak. No bo ja ogólnie bezobjawowo przechodziłem chorobę, więc po prostu chciałbym kontrolnie sprawdzić.
Znaczy, jeżeli ten przebieg był bezobjawowy, no to rzeczywiście proszę bardzo rozważyć, czy obecnie rzeczywiście warto by było tą tomografię wykonywać, ponieważ te przebiegi bezobjawowe nie pozostawiają trwałych następstw w tkance płucnej.
Dziękujemy pięknie.
Dziękuję.
Pozdrawiam, szerokiej drogi życzę. 52 345 50 90, drugi numer końcówka 60. Mam pytanie do pana inspektora Wojciecha Kopera. Czy warto testować się prywatnie, czy też nie? I podam od razu pewien przykład. Niania zatrudniona przez osobę prywatną ma test pozytywny i po 10 dniach jest bezobjawowa, ale postanawia sprawdzić, więc wykonuje test prywatnie. Ten test jest pozytywny.
Tak, tutaj często mamy sytuacje tego typu, także po odbytej izolacji nie ma powodu, żebyśmy prywatnie robili ten test, bo on bardzo wiele razy może wyjść dodatni. To był przykład jednej z dziewczynki w Bydgoszczy, która była ponad 50 dni w izolacji domowej i tutaj specjaliści uznali po już jak gdyby obserwacji.
Właśnie po tym przypadku.
Po tym przypadku, po innych przypadkach, po obserwacji, jak się zachowuje ten wirus, tak? Czyli poznali etiologię wirusa, troszeczkę badań naukowych się pojawiło w tym temacie i uznano, że do 10 dnia od wystąpienia objawów i od zakażenia człowiek jest osobą, która zakaża. Po tych 10 dniach tej izolacji, gdzie już ustąpiły objawy, nie ma objawów, człowiek już może mieć w sobie tego wirusa, wydalać cząstki RNA wirusa martwego i on w teście będzie wychodził jako test pozytywny, ale człowiek jest niezakaźny. Także tu jest stanowisko wielu lekarzy, między innymi naszego pana doktora Rajewskiego, że osoba, która przeszła zachorowanie i odbyła właściwą kwarantannę, mimo testu dodatniego, może normalnie funkcjonować i też o tym mówi przepis.
I nie powinna zakażać.
I nie powinna zakażać i nie ma obowiązku ponownej kwarantanny.
To jeszcze mam pytanie, czy doradzałby pan tym wszystkim, którzy no, są dość niecierpliwi, testy prywatne?
To znaczy, jeżeli mogę wyrazić tutaj swoje zdanie, to po kontakcie z lekarzem rodzinnym i po rozmowie z lekarzem rodzinnym, jeżeli lekarz rodzinny nie widzi podstaw takiego testu, to myślę, że na własną rękę nie ma potrzeby szukać tego typu badań, wykonywać ich i później mamy wynik w ręku i też nie wiemy, co tak naprawdę z nim zrobić.
No właśnie.
On do systemu trafia troszeczkę z opóźnieniem, aczkolwiek też tutaj zadbaliśmy o to, żeby również laboratoria prywatne i testy prywatne pojawiały się w systemie i żeby inspekcja sanitarna miała informacje o tych testach, bo z początku było też tak, że do inspekcji te wyniki trafiały z opóźnieniem, pacjent miał informacje, a my żeśmy tego nie mieli i nie mogliśmy takiemu pacjentowi chociażby zlecić kwarantannę.
Bardzo proszę, znaczy, doktor Waldemar Gadziński.
Tak, dodam tutaj to, co pani inspektor powiedział, a więc wynik nie zmienia naszego postępowania, dlatego odradzamy wykonywanie badań kontrolnych, czy refundowanych, czy nierefundowanych. Natomiast rzeczywiście pacjent bezobjawowy po tych 10 dniach jest niezakaźny i nie ma absolutnie wskazań do przedłużenia tej izolacji. Pacjent bezobjawowy po 13 dniach, jeżeli ostatnie 3 dni były bezobjawowe. I tutaj również nie ma wskazań, aby przedłużać tą izolację. Natomiast są pacjenci, u których występują pewne objawy po przybyciu infekcji koronawirusowej. Czy uporczywy suchy kaszel u 15% pacjentów, uczucie zmęczenia, nie powrócił jeszcze węch i smak. Te objawy nie są wskazaniem do przedłużania izolacji. Ten pacjent nie jest zakaźny. Jeżeli z tego powodu jest niezdolny do pracy, oczywiście lekarz może wystawić zwolnienie. Natomiast pacjent nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.
Ostatni to będzie telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja chciałam się zapytać i rozwiać wątpliwości pewne. Czy to naprawdę polega, że pacjenci, którzy są kierowani z Narodowego Funduszu Zdrowia do sanatorium, są poddawani testowi, a prywatnie, jeżeli jedzie, opłaci sobie pobyt, nie muszą dostarczać tego wyniku, czy poddawać się testowi. Czy to polega na prawdzie?
Barbara Nawrocka.
Znaczy, ja mogę się wypowiedzieć w imieniu pacjentów, którzy jadą na leczenie uzdrowiskowe na podstawie skierowania potwierdzonego przez NFZ, którzy jechali, bo przypominam, że od 24 października do odwołania sanatoria są zawieszone. To wówczas pacjenci nie wcześniej niż 6 dni przed wyjazdem musieli wykonać rzeczywiście taki test w kierunku koronawirusa i ten wynik tego testu w tej chwili, tak jak mówię, jest już widoczny, jak tu wszyscy mówiliśmy o tym, jest widoczny, jeśli ktoś ma aktywne konto na internetowym koncie pacjenta. Ale jeżeli chodzi o uzdrowisko, przede wszystkim też my prosiliśmy, aby taka osoba skontaktowała się z uzdrowiskiem, podała swój numer telefonu, bo to uzdrowisko zlecało wykonanie tego testu. Przypomnę, państwo wtedy musicie się udać do któregoś z 30 w tej chwili 5 punktów drive-thru.
Ale komercyjni pacjenci nie muszą
już
wykonywać takich testów.
I wówczas tylko negatywny wynik warunkował rozpoczęcie leczenia uzdrowiskowego, ale do tego uzdrowiska są zobowiązane, były, mówię na ten czas, znaczy cały czas są zobowiązane, ale w tej chwili już nie zaczynamy nowych turnusów, ale tak jak działały, to były zobowiązane do przestrzegania wytycznych głównego, prawda, inspektora sanitarnego. Musiały pracować w reżimie sanitarnym w określonych obostrzeniach.
Musimy kończyć,
i to leczenie było bezpieczne. No.
Tak, ale ja pytałam o coś innego.
Tak, ma pani rację, komercyjni pacjenci nie wykonują testów, nie muszą wykonywać
testów.
Ja nie
mogę się wypowiedzieć w imieniu pacjentów komercyjnych. Ja odpowiedziałam tylko w tym obszarze, do którego NFZ jest uprawniony, czyli do, mówiłam o pacjentach, którzy byli kierowani przez NFZ.
Bardzo dziękujemy za ten telefon. A moimi gośćmi dzisiaj byli Barbara Nawrocka, rzecznik oddziału NFZ-u, Hanna Krzyżanowska, kierownik sekcji skarg i wniosków, doktor Waldemar Gadziński, lekarz rodzinny, konsultant wojewódzki medycyny rodzinnej.
Dziękuję.
I Wojciech Koper, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
Dziękuję
bardzo
za usłyszenie.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Zdrowia wszystkim życzę oczywiście i do kolejnego spotkania.